W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. We hide pain in the weirdest places. Broken souls with smiling faces. Fighting for surrender. For now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little honesty, yeah. You are loved. If your heart's in a thousand pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Heroes, photoshopped, all size zeros, a light not expected, but not quite perfected, yeah. Look up, see the sun is shining, there's hope on a new horizon, calling you, it's calling.
Marek Lesiński, szczęść Boże. Już za 2 tygodnie przeżywać będziemy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ten czas do tego momentu, czas Wielkiego Postu, to okazja, by podjąć refleksję wokół własnego życia. Podjąć próbę odpowiedzi na pytania, może takie, czy na pewno wszystko jest na dobrej drodze. A może warto coś zmienić? O wartościach, życiu i wspólnym poszukiwaniu Boga Andrzej Urbański po raz kolejny w czasie właśnie Wielkiego Postu rozmawia z ojcem Dariuszem Świdą, pracującym na Ukrainie. Ale zanim ta rozmowa, zaczniemy od propozycji dla naprawdę mocnych ludzi. To coś to zaproszenie na ekstremalne drogi krzyżowe, które za tydzień na Pomorzu wyruszą wieczorem z Pruszcza Gdańskiego, Matemblewa, Jastrzębiej Góry i Tczewa. Sam pomysł ekstremalnej drogi krzyżowej pochodzi od księdza Jacka Wiosny, Smyczka, z Krakowa. Pierwszą zorganizował w 2009 roku i trasa wiodła z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na Wybrzeżu taki pomysł zrodził się niezależnie w głowach 3 młodych mężczyzn, zainspirowanych ideą księdza Jacka. Kuba Gorski wytyczył szlak z Matemblewa do Kalwarii Wejherowskiej, 53 km, Jacek Zarzycki z Pruszcza Gdańskiego do Rewy, 53 km także, a Kuba Terakowski z Jastrzębiej Góry do Helu, trasa 49 km. Wyruszamy wieczorem, idziemy w ciszy przez całą noc. Staramy się nie rozmawiać, nie świecić latarkami, nie hałasować, bo ta droga jest inną niż wszystkie. Nie da się opowiedzieć tego, co w nas zostaje po takim całonocnym przejściu, mówi Kuba Gorski, organizator jednego z 4 etapów ekstremalnej drogi krzyżowej na Pomorzu, a rozmawiała z nim Anna Rembas.
No, wszystkich zachęcamy, żeby wzięli ze sobą krzyż. I z tym krzyżem trochę tak jak Pan Jezus iść, mieć go przy sobie, czasem się nie może podpierać, czy nie wiem, przypiąć do plecaka, ale po całym przejściu można go, nie wiem, jako trochę takiego, jakie woto zostawić w tym ostatniej stacji, albo wziąć i powiesić na ścianie, żeby przez cały rok przypominało o tym właśnie wydarzeniu, o tej nocy.
W ubiegłym roku wszyscy dotarli do końca, wszyscy przeszli?
To ja się przyznam, ja sam nie doszedłem. Mniej więcej w 3/4 trasy już jakby wysiadły mi kolana i nie byłem w stanie iść dalej, więc jestem jedną z tych osób, która się, powiedzmy, się gdzieś przeliczyła. Idąc, przeżywamy, rozważamy poszczególne stacje tej ostatniej drogi Jezusa.
Ale jest trudniej.
Jest o wiele trudniej. Ten pierwszy, tak powiem, element nazwy ekstremalna rozkładamy na 3 elementy. Pierwszy, że ma być daleko, minimum 40 km. Drugi warunek, musi być nocą, po ciemku. I trzeci warunek, w milczeniu. Każdy idzie, no, możemy w małych grupkach iść dla bezpieczeństwa, nie większych niż 10 osób, ale mimo wszystko każdy idzie na własną rękę, idzie sam i w milczeniu. Istota pozostaje ta sama, czyli po prostu...
Nie jest to wyprawa turystyczna, to jest droga krzyżowa.
Tak, jest to droga krzyżowa, I również nie jest to pielgrzymka w takim znaczeniu, że nie idziemy z gitarami, śpiewem na ustach. To również nie jest ta forma duchowości.
W ubiegłym roku, kiedy szliście tą drogą krzyżową, to faktycznie nie było nic słychać po drodze? Ludzie milczeli? Czy ktoś miał ochotę jednak podzielić się wrażeniami, zapytać o coś?
Zdarzały się takie wyrwane wypowiedzi. Natomiast same te osoby również się potrafiły nawzajem upominać, palec na buzie i cisza. Po kilku godzinach takiego marszu w milczeniu, w takim właśnie oderwaniu od telefonów komórkowych, od rozmów, od muzyki, od tego takiego szumu, który cały czas nam towarzyszy każdego dnia, nagle człowiek zaczyna się z tym bardzo dobrze czuć, bo zaczyna słyszeć swoje myśli, zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, których normalnie się nie dostrzega. Bardzo wiele osób mi mówiło, że wyłączenie latarki, czołówki w czasie drogi, to było bardzo trudne dla nich takie psychiczne przejście, ale za chwilę oczy się do takiej względnej ciemności przystosowywały i nagle mówili, że ten las był przepiękny, że odkrywali go zupełnie na nowo, że to taka była zupełnie inna dla nich rzeczywistość.
Czyli można powiedzieć, idąc taką drogą, ekstremalną drogą krzyżową, modlimy się, przeżywamy istotę tej drogi, ale też odkrywamy inną rzeczywistość, która jest nam na co dzień niedostępna z racji tego, że inaczej żyjemy. Nie żyjemy w ciszy, nie chodzimy po ciemnym lesie. Może to jest jakieś zaproszenie w ogóle do nadania swojemu życiu innej trochę jakości. Takie zaproszenie do rozpoczęcia może jakiegoś takiego nowego rozdziału, no bo ta droga nie musi się kończyć.
Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo wiele świadectw do mnie dotarło właśnie takich, że to w jakiś sposób przemieniło te osoby, które poszły, że zmieniło ich patrzenie na ich sposób funkcjonowania życia, że ta jedna noc to była taka absolutna pigułka, takie rekolekcje w pigułce. Nawet jeżeli cały ten wielki post gdzieś im umknął, nie mieli czasu się pomodlić, gdzieś, nie wiem, pójść na drogę krzyżową, pójść na inne rekolekcje, to tutaj podczas tej jednej nocy tyle się wydarzyło, tyle przeżyli, tyle doświadczyli, że to wywarło na nich jakiś taki niesamowity znak, jakieś piętno, że czuli się lepiej przygotowani do święta Zmartwychwstania Pańskiego. I pod każdym względem, pod takim nawet poczuciu, że gdzieś ten Pan Bóg jest, że Jezus gdzieś tam idzie z nami, przez taką bliskość, ale niemą bliskość tych innych osób, gdzie cały czas ktoś gestem, z jakimś skinieniem pyta, czy pomóc, czy poczęstować czymś, czy gorącą herbatą, a może komuś potrzeba jakiegoś tam, nie wiem, batonika regeneracyjnego.
Albo plaster, na przykład na bombę.
Dokładnie tak. Więc takich, czy ludzi, którzy oddawali swoje kijki trekkingowe komuś, to były bardziej potrzebne. No, dużo takich przepięknych sytuacji, takiej bliskości międzyludzkiej się wydarzyło. I to ludzie pamiętają. Oni z tym jakby wyszli. Niesamowitym dla mnie było wrażeniem, spotkałem jednego z uczestników po tam, nie wiem, 8 miesiącach i nagle zobaczyłem, że na ręku nosi tą taką silikonową opaskę EDK i mówi, nie ściągam tego w ogóle. To jest dla mnie taka żywa pamiątka tej drogi i cały czas to jest ze mną.
I w tym roku też będą takie 3 trasy?
Będą te same 3 trasy i jest jeszcze kolejna trasa, która jest naszym takim, bym powiedział, owocem zeszłorocznej trasy. Krystian Ostrowski wytyczył trasę z Tczewa do Brzeźna, czyli jeszcze dalej tutaj w tamtym kierunku ten start się przeciąga.
Ile kilometrów?
49 kilometrów.
Każdy odcinek ma, tak?
49 kilometrów z Tczewa do Brzeźna, z Pruszcza Gdańskiego do Rewy 53 kilometry, tyle samo jest mniej więcej z Matemblewa do Kalwarii i też 49 kilometrów ze Strzębiej Góry na Hel. Przede wszystkim ubieramy się na cebulkę, czyli zakładamy, że może być mokro, deszczowo i zimno. Bardzo ważne, kluczowe są buty, żeby były wygodne. Bardzo odradzam, żeby kupować nowe buty na ten, tak powiem, wyczyn, bo to trzeba te buty mieć już dopasowane, rozchodzone. Bierzemy jakąś gorącą herbatę w termosie, butlę z wodą, bo pić będziemy dużo. Pamiętajmy o tym, że też ideą jest, aby nigdzie nie zachodzić po drodze, do żadnego sklepu, na żadną stację benzynową, nie korzystać z tego, tak powiem, świata, który gdzieś po drodze mijamy, tylko wszystko, co nam będzie potrzebne mieć ze sobą. Także te wszystkie rzeczy, jakieś, nie wiem, batony regeneracyjne, kanapkę, to mieć wszystko ze sobą. Bardzo ważna latarka, baterie na zmianę. Doszły do mnie też takie słuchy, którym ja też przyklaskuję rodziców, którzy byli w zeszłym roku, którzy w tym roku na przykład idą świadomie krótszy odcinek, najkrótszy, około 7 kilometrów, ale pójdą ze swoimi dziećmi, żeby też te dzieci w jakiś sposób wprowadzić w tę atmosferę modlitwy, w tę atmosferę milczenia, żeby po prostu pokazać taką trochę inną niż codzienna forma duchowości.
I wy tutaj nie macie jakichś takich przeciwwskazań, nie zabraniacie tym rodzicom zabrania na drogę krzyżową tych dzieci właśnie?
Nie, pod warunkiem, że są to rodzice, czyli są to prawni opiekunowie tych dzieci.
Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Trudno w kilku minutach przedstawić sytuację Ukrainy, kościoła ukraińskiego, ale Polaków mieszkających również na Ukrainie i tego chrześcijaństwa ukraińskiego. Do nas dochodzą te informacje związane z wojną, ale przecież Ukraina żyje. Wiele ludzi przyjeżdża do Polski, spotykamy się z nimi i coś wiemy. Jak wygląda kościół na Ukrainie, proszę księdza?
My prowadzimy parafie dwie. Jedna jest w miasteczku Truskawiec, to jest kurort taki wypoczynkowy, znany z wód mineralnych. I druga to jest Borysław, to jest stare miasto, przepiękne miasto polskich górników wydobywających tam jeszcze przed wojną naftę. Jedna parafia liczy bardzo mało tak naprawdę osób, około 35 zapisanych w kartotece w Truskawcu, ale dziwna rzecz, że od 90 roku ta parafia żyje i na przykład w niedzielę, czyli w to najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan, mamy praktycznie trzy msze. I jest taka potrzeba, nie jest to tworzenie mszy dla mszy, dlatego że jest pełny ten niewielki kościółek mieszczący około 100-120 ludzi. Pierwsza sprawa, kościół na Ukrainie katolicki jest kościołem w mniejszości. My mamy taką mentalność, że patrzymy na kościół katolicki przez pryzmat naszego kraju, Polski, że to jest większość, piękne kościoły, duże.
Przyzwyczailiśmy się trochę do tego klimatu, gdzie tak naprawdę księdza całuje się, można powiedzieć, po rękach, tak?
A propos całowania, to powiem panu, że w Polsce mi się jeszcze nie zdarzyło, natomiast na Ukrainie i wcześniej w Rosji często mi zdarza.
Ja tak trochę w przenośni dopowiedziałem, ale tak na kolanach.
Ja się ucieszyłem nawet z tej przenośni. Dlaczego? Dlatego, że gdzie jest brak, tam jest szacunek do tego, co brakuje. Wielki brak księży na Ukrainie, wiadomo, 60 praktycznie, może nawet więcej lat niewoli. Mój kościół w Truskawcu był przemieniony najpierw na skład soli, później była tam kino i sala, gdzie uczono, spotykali się ludzie, żeby się uczyć, jak żyć tym ateizmem bez Boga. I nagle po tej niewoli, można powiedzieć, duchowej, dostajemy wolność. 90 lata, kościoły wracają. No, w większości nawet katolickie kościoły wróciły do użytkowania przez wspólnoty grekokatolickie, które są na moim terenie większościowymi. Później jest kościół prawosławny, moskiewska cerkiew tak zwana. No i dopiero gdzieś tam w kolejce stoimy my z taką niewielką ilością ludzi. Myślę, że to jest też dla nas duszpasterzy taki pstryczek, żeby pomyśleć o tak zwanym pierwotnym kościele, kiedy małe wspólnoty, ale były bardzo żywe i dawały świadectwo, i my z moim współbratem idziemy i w ogóle z tymi ludźmi idziemy w tym kierunku, żebyśmy nie byli głośni, nie byli jacyś ekspansywni na siłę, ale swoim życiem i swoją modlitwą, swoim przychodzeniem również do świątyni i swoją pracą na rzecz miasta też dawali dobre świadectwo, żeby to zachęcało. I przepraszam, że tutaj specyfika. Trzy msze dla 35 ludzi. Są to związki najczęściej mieszane, czyli są to związki katolika z grekokatolikiem, rzadziej może z prawosławnym, ale też, czyli człowieka o korzeniach polskich z człowiekiem o korzeniach ukraińskich. Mieliśmy święta Bożego Narodzenia, ale to może już o nich nie mówmy. Idziemy teraz święta do Wielkanocy. Wielkim problemem jest to, że nasze święta nie zawsze współgrają ze świętami grekokatolickimi czy prawosławnymi. Dlaczego? Dlatego, że jest różnica kalendarzy. Ale taką ala śmieszną, czy obraz taki, który też pokaże tą rzeczywistość. Moi współbracia, moi parafianie przeżywają święta dwa razy dzięki temu.
No właśnie, najbardziej pewnie cieszą się dzieci, no bo wtedy, kiedy są święta Bożego Narodzenia, choćby, no to można powiedzieć, dwa razy prezenty dostają, tak? Ale oczywiście to tylko taki...
To znaczy, u nas akurat z Bożym Narodzeniem nie związane ani z Wielkanocą są prezenty, bardziej ze świętym Mikołajem, nie? Natomiast tutaj jest bardziej już skromnie, no z przyczyn też ekonomicznych, to co pan powiedział, wojna, o której może też nie będę się wypowiadał, bo nie jestem znawcą tematu. Wróćmy jeszcze do tych spraw religijnych. Tak jak powiedziałem, jest mocny nacisk przez tych, którzy są w większości, i to też powoduje i ułatwia nam. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są spragnieni. U nas duszpasterstwo, oprócz sakramentów, które są istotą Kościoła, przygotowanie do tych sakramentów opiera się na spotkaniach i na tak zwanej katechezie. Oczywiście dla dzieci wzrasta dzięki pracy, przepięknej pracy, muszę tutaj z szacunkiem powiedzieć, sióstr służebniczek, ale przede wszystkim też katechezy dla młodzieży i częstych katechezy dla dorosłych. Kiedy słyszymy słowo katecheza, wyobrażamy sobie jakieś tłumy. Nie? Ja nie dlatego, że poniosłem porażkę. Raduję się, jeżeli słucha o Jezusie Chrystusie 5-6 osób. I dla takiej garstki warto przepowiadać warto głosić katechezy i przepowiadać Słowo Boże.
Ale powiedział ksiądz o rzeczy chyba znowu ważnej, której być może na miejscu tutaj, gdzie kościoły są otwarte, nie są zamykane, mszy jest o wiele więcej, chodzących do kościoła jest dużo więcej. Powiedział ksiądz o kościele pierwotnym. Powiedział ksiądz o tych wartościach, które tak naprawdę powinny wyróżniać ludzi wierzących, chrześcijan. Świadectwo życia. To nie rodzi się od razu, to nie przekłada się od razu na liczby, ale jednak gdyby tego świadectwa nie było, a czasami mi brakuje w tym naszym takim poukładanym kościele polskim, tego ksiądz doświadcza na Ukrainie właśnie tego, że szanuje ksiądz każdego człowieka, który przychodzi, a jednocześnie musi ksiądz wychodzić do ludzi ze świadectwem.
Dokładnie. To znaczy ja myślę, że najlepiej realia pewne można zrozumieć na konkretnych przykładach, na konkretnym obrazie. Wbrew pozorom nie jest to ani moja zasługa, ani nikogo innego, że te kościoły są rozmodlone i pełne. Mówię tutaj o duchowieństwie. Staramy się też modlić z tymi ludźmi, pracować, ale z wielkim szacunkiem muszę powiedzieć, że pierwszymi świadkami to są ludzie, którzy tworzą tą wspólnotę, czyli te babcie, ta młodzież. Choćby teraz jesteśmy przed tym przygotowaniem do wyjazdu, 20 młodych osób wyjedzie z mojej wspólnoty parafialnych, jednej i drugiej, na spotkanie z papieżem. Ja ich zachęcałem jak umiałem, na początku była to grupka 7 osób. Te 7 osób zaczęły dawać świadectwo, rozmawiać z ludźmi, to się rozpoczęło około 2 lat temu, ze swoimi przyjaciółmi o tym wydarzeniu. Efekt jest taki, że ci ludzie zaczęli przychodzić wraz z nimi na katechezę, później przychodzić na spotkania, które przygotowują. Na dzień dzisiejszy 18 młodych osób, również studentów, ale i 14-16-latków z tych grup takich właśnie podstawowych, od których się zaczęło, są pełni entuzjazmu i chcą wyjechać. To jest taki jeden obraz. Moja praca polegała na tym, że zachęciłem ich, że jest taka możliwość. A tak naprawdę oni poszli z tą dobrą nowiną, że jest możliwość posłuchania Jezusa Chrystusa i spotkania się z prorokiem dzisiejszych czasów, czyli z Franciszkiem. I ja jestem pełen podziwu dla entuzjazmu tych ludzi. Oczywiście niepokorni, nieposkładani, denerwujący już 50-paroletniego księdza, ale rozpaleni taką żarliwością. Podobnie się rzecz ma na innej płaszczyźnie. Drugi taki obraz, choćby jeżeli chodzi o starszych, schorowanych ludzi, najbardziej się angażują ci, którzy też są już starzy, schorowani, po prostu mają dużo czasu, jeżdżą z naszymi siostrami czy z nami, odwiedzamy się nawzajem, no bo piękną rzeczą jest przyjechać, wyspowiadać, udzielić komunii i później mamy taki smutny okres miesiąca czasu. Czekamy do następnego pierwszego piątku. I żeby to czekanie nie było czekaniem tragicznym, żeby w to czekanie wchodziła też rzeczywistość radości, myśmy wpadli na taki pomysł, że spontanicznie odwiedzamy. Nie wszystkich oczywiście i nie wszystkich w ten sam piątek czy w tę samą sobotę. Mamy na to cały miesiąc. Czyli jest jakby druga rewizyta, już taka świecka. Rozmowy przede wszystkim toczą się o nie polityce, nie wojnie, ale o sprawach duszy, o sprawach socjalnych, takich zwykłych, ludzkich. Ale co jest ciekawe dla mnie jako duszpasterza, zawsze jest tam ten, który nas prowadzi, czyli Jezus Chrystus w tych rozmowach.
A teraz Sławek Rybaczyk i muzyczne tajemnice dzisiejszego poranka. Witaj.
Ja witam Ciebie, Marku, i jak zawsze naszych słuchaczy. No to do świąt wielkanocnych zostały tylko 2 tygodnie. My dzisiaj zaczęliśmy od przepięknej kompozycji zatytułowanej You Are Loved, czyli Jesteś Kochany. Nie wiem jak wy, ale ja po przesłuchaniu tej muzyki mam właśnie takie odczucie, że jestem kochany i to nie przez byle kogo, bo samego Boga. Kolejny utwór został wyśpiewany przez pana Johniego Diaza. Zatytułowany był Oddychaj. Piosenka mówi o tym, że pędząc przez życie jesteśmy w ciągłym stresie, ale refren zaprasza do tego, żeby przyjść, usiąść i odpocząć u Bożych stóp i napełnić płuca Bożym pokojem. To skoro wiemy, że jesteśmy kochani i mamy Boży pokój, to nie pozostaje nic innego jak zagranie kolejnej kompozycji z płyty Exodus 15, zatytułowanej Za jakiś czas. Jest to utwór zagrany w konwencji kołysanki, a opowiada o tym, jak pod sercem mamy powstawało nowe życie.
I to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję. Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.